Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Czerwony namiot, ćwiczenia skrwawienia, to jest tytuł tej wystawy i powiem słuchaczom, państwu, którzy jeszcze na razie tego nie widzą, że jest tu naprawdę w tej jamie prawdziwy zawrót głowy, jest cudownie. Być może ta wystawa pozwoli chociaż kilku osobom przestać się bać pewnego słowa na M, które na ogół wywołuje panikę u części ludzkości. No ale powiedzmy, że jakby mamy ze sobą wieloletnie próby oswajania tematu i wiemy, że naprawdę da się o tym porozmawiać. No to spróbujmy.
Ja tak trochę nie wiem, w którym momencie zacząć i od czego zacząć, ale myślę sobie, że chyba zacznę od tego, że ja jestem osobą, która od początku swojej pracy artystycznej, a właściwie artywistycznej, zajmuje się tematami tabu, w tym, co kultura gdzieś bardzo szeroko nazywa kobiecością. Sama mam lat 53, więc w momencie, kiedy zaczynałam pracować w tematach, to jeszcze mogłam mówić o takim binarnym układzie kobiecości i męskości, a w tej chwili to jest, bo tak wtedy świat definiował te rzeczy, natomiast w tej chwili już ten obszar jest dużo, dużo szerszy. I ja tak też chyba patrzę na to już sama w swojej pracy artywistycznej. I jakimś takim naturalnym momentem, który dla mnie był ważny w tym, co możemy tutaj dzisiaj oglądać, był czas, kiedy ja skończyłam 40 lat i kiedy po raz pierwszy tak naprawdę zaczęłam dostrzegać to, że jestem osobą cykliczną i że ta cykliczność może mi dać niesamowite poczucie spełnienia, jeżeli tylko zacznę siebie słuchać. I jakby idąc tym tropem i idąc też tym, co w ogóle robię w artywizmie, jakimś takim naturalnym tematem, który podjęłam, był właśnie temat miesiączki, krwi menstruacyjnej i tego całego doświadczenia miesięcznego i tego trudnego słowa na M lub też na O. I tak powstał ten pomysł. A ponieważ to był czas, kiedy ja...
Jezus, powiedziała pani słowo na O i teraz ktoś na przykład myśli, że rozmawiamy dzisiaj o owulacji.
No właśnie, no właśnie, tak. To trzeba bardzo, no to trzeba bardzo uważać, tak, bo to jakby wiadomo, że nie wiadomo, prawda, że jakby w ogóle nie wiadomo i mamy bardzo duży problem z tym, żeby te rzeczy definiować. Więc to słowo, które ja w tej chwili chciałabym podać jako słowo na O, to jest słowo okres.
Zwracamy uwagę, że to jest trochę coś innego.
Niż owulacja,
tak, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo wydaje nam się, że nie prowadzimy zajęć w podstawówce.
Tak, no, ale też, że możemy zawstydzić tutaj pewne osoby, które...
A, dobrze, zawstydzajmy, no, wspaniale, właśnie, nie przyszło mi to do głowy, ale róbmy.
Ale róbmy tak. Tak. No więc, jak się okazuje, no to jest kwestia mocno problematyczna, tak jak tutaj słusznie zostało zauważone. Wracając do tego trudnego słowa na O lub też na M, a są dwa słowa na M, bo jest i miesiączka, i menstruacja. No to tak, naprawdę ja się zajęłam tym tematem i w momencie, kiedy zaczęłam się zajmować tym tematem, czyli odkrywać, to tak szło trochę dwutorowo u mnie, ponieważ z jednej strony odkrywałam swoją własną cykliczność i to, w jaki sposób ona w ogóle wpływa i w jaki sposób ona mnie kształtuje jako osobę, to też zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób ten temat poruszyć w pracy. Artywistycznej. I jak już chciałam przeprowadzić, znaczy na samym początku chciałam przeprowadzić jakiś research w temacie i z takim dosyć dużym smutkiem odkryłam to, że właściwie nie ma żadnej literatury na ten temat, która nie zajmowałaby się, w języku polskim, która nie zajmowałaby się albo takim wprowadzeniem dziewczynek w ten temat, co jest fantastyczne obecnie, ponieważ wtedy, kiedy ja jeszcze byłam dziewczynką i dostałam swój pierwszy okres, to, no i pewnie owulacje też w tamtym czasie.
Wszystko na to wskazuje.
Tak wygląda. No to takie książki w ogóle nie były dostępne, ale wiemy, że to jakoś w pewien sposób się poruszyło i w tej chwili mamy do dyspozycji tego typu książeczki dla dziewczynek. Natomiast mamy oczywiście jakąś przestrzeń spojrzenia na menstruację w takiej perspektywie fizjologicznej, natomiast objęcie tematu jako takie mocne, na przykład antropologiczne, socjologiczne, społeczne, a przede wszystkim jakby zebranie w ogóle opowieści menstruacyjnych, które ma tak naprawdę każda osoba menstruująca, a pewnie nie tylko osoba menstruująca, ale również osoby, które towarzyszą osobom menstruującym, tego absolutnie nie ma w języku polskim. W ogóle i absolutnie. I w momencie, kiedy ja już wymyśliłam, że chciałabym to poruszyć tak bardziej, głębiej, bardzo kolektywnie przede wszystkim, czyli żeby dać możliwość wypowiedzenia się osobom, które po prostu doświadczają, to przyszła pandemia. Czyli znowu gdzieś tam systemowo ta opowieść menstruacyjna została przyblokowana. I to jest też takie dla mnie mocno symptomatyczne, że to się zadziało.
Że były ważniejsze tematy.
Że były ważniejsze tematy, ale że też w jakiś sposób, ponieważ ja to tak może zabrzmię trochę magicznie i mistycznie, ale myślę sobie, że po tylu latach pracy w tym temacie mam bardzo głębokie przekonanie, że uznanie swojej cykliczności, w jakiś sposób ugruntowanie jej w sobie, zaakceptowanie, może przynieść naprawdę niesamowitą rewolucyjną zmianę. I ja myślę, że gdzieś na jakimś takim kawałku energetycznym po prostu system się tego bardzo boi i zamyka
tak
usta.
Tak, na pewno tak jest, natomiast myślę, że to dotyczy nie tylko tej połowy, która tego doświadcza, tylko dotyczy chyba całej ludzkości, bo to tabu powoduje, że no, nawet o tym często nie mówimy. Więc osoby towarzyszące, współodczuwające również są bezradne.
Ja myślę, że tak dokładnie jest, oczywiście, jak najbardziej.
A skąd pomysł, by spotykać się pod namiotem? Może już przejdźmy do kształtu wystawy, powoli do tego, co się tutaj dzieje.
Spotykanie się w namiocie jest nawiązaniem do bardzo starych tradycji czerwonych namiotów, które były takimi namiotami, gdzie kobiety spotykały się w momencie, kiedy menstruowały. W takich tradycjach kultur narodów pierwszych, to były takie kultury, które gdzieś mocno, bardzo intensywnie żyły według takiego rytmu związanego z naturą. I ponieważ to jest taki rytm, który jakby bardzo naturalnie daje przestrzeń operowania światłu, więc bardzo często to, co działo się w księżycu i to, co działo się w słońcu, było mocno kolektywne. Czyli że kobiety menstruowały tak naprawdę bardzo często razem. Co zresztą jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest doświadczenie kobiet, które ze sobą gdzieś tam blisko kohabitują, prawda?
Na przykład, tak.
Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że nie ma czegoś takiego jak synchronia menstruacyjna. To znaczy zbadali, wymierzyli, przemierzyli i stwierdzili, że nie ma czegoś takiego jak synchronia menstruacyjna, natomiast ja nie znam kobiety czy osoby menstruujące, która by tego nie doświadczyła. I to jest też mega ciekawe dla
bardzo
mnie.
Czyli to może się w głowie jakoś realizuje.
No nie?
No.
W każdym bądź razie kobiety w społecznościach, tak, kobiety w społecznościach menstruowały razem i na ten czas w jakiś sposób oddalały się od tych swoich społeczności i wchodziły do czerwonych namiotów, czyli były to takie przestrzenie, gdzie one spędzały czas wspólnie i były to takie przestrzenie, w których one mogły pełnić taką dosyć zasadniczą rolę społeczną, ponieważ wierzono, że kobieta w czasie menstruacji jest istotą, która jest między światami. I na przykład w kulturach szamańskich wierzono, że ona ma możliwość w tym czasie kontaktu, bardzo łatwego kontaktu ze światem ducha. A więc może wysyłać prośby, może szukać rozwiązań, może mieć wizję, może odpowiadać na pytania, które dana wspólnota ma. I to był taki naprawdę bardzo mocny kawałek społeczny, który kobiety w tym czasie realizowały. Te namioty później, jeżeli się na przykład czyta i śledzi to biblijnie, to te namioty z czegoś, co jest miejscem niesamowicie pięknym i miejscem, w którym dzieją się ważne. Tak, tak, takiej dużej społecznej roli stały się tak naprawdę miejscem przekleństwa, czyli miejscem, gdzie odsyłano kobiety, pewnie już w tym momencie wbrew ich woli, do tego, żeby tam spędzały czas, ponieważ były nieczyste. W momencie, kiedy krew menstruacyjna przestała być czymś, co było ważne, czy doświadczenie menstruacji w ogóle czymś, co było ważne, a stało się właśnie symbolem nieczystości.
I chyba po raz pierwszy usłyszałam o planie na ten projekt gdzieś w koło 2019 roku od Izy. I ona wtedy wystosowała takie zawołanie, takie zaproszenie do osób do budowania właśnie tej społeczności, do przychodzenia na warsztaty, które sobie skonceptualizowała, że to będzie taka sytuacja właśnie kolektywna, taka nawiązująca do darcia pierza, że kobiety się spotykają razem, siedzą, dzielą się opowieściami i jednocześnie robią jakieś manualne rzeczy, jakieś takie prace właśnie z tekstyliami, rzemieślnicze, takie jednoznacznie kojarzące się z pracami kobiet. Nie? No i wtedy Iza wyruszyła w świat z tym projektem. Trochę jej to pokrzyżowała pandemia, no bo rok później pojawił się zakaz spotykania się, zakaz gromadzenia, nie? Instytucje w ogóle nie wchodziły w takie współpracę, czy z jakimś dużym trudem. No ale mimo wszystko obserwowałam, że Iza cały czas dzieliła się ze mną tymi informacjami, że a pojechałam tam, a wybieram się tam, a będę mieć warsztaty tu i tu. No i tak pojeździła po całej Polsce, chyba w 20 kilku miejscach, jeśli dobrze pamiętam.
Powstawały prace kolejne już z tego projektu, czy to było jeszcze takie przygotowanie?
Nie, to już był jakby początek tej kuli śniegowej, czy kuli krwawej, kuli menstruacyjnej dużej, która powstawała po prostu kropelka po kropelce wraz z kolejnymi osobami, które do projektu dołączały i miały gotowość przyjść na warsztaty, usiąść z Izą w kręgu, z innymi osobami, podzielić się swoją opowieścią, a potem przełożyć swoje doświadczenie prosto z ciała na inną materię, na materię taką miękką, właśnie tekstylną, z jakimiś elementami rozmaitymi, dekoracyjnymi, czy innymi według własnego uznania.
Według własnego uznania, czy były jakieś zasady? Mogę tutaj dopytać, że nie wiem, czy wymiary, czy materiały, czy wolna amerykanka.
Wolna amerykanka, no ale też Iza gromadziła te materiały w różnych miejscach i od znajomych, i po lumpeksach, i tak dalej, żeby mieć jakąś taką pulę, z którą może przyjechać do danej grupy, do danej społeczności, z której tam można po prostu wybierać, przebierać i coś sobie stworzyć. I to był jakiś taki jeden nurt tutaj w powstawaniu, w tym procesie. Z drugiej strony na to zaproszenie Izy zaczęły odpowiadać też inne osoby artystyczne, jakby działające zawodowo w świecie sztuki i zaczęły też do Izy napływać dary z różnych przestrzeni, z różnych miejsc, które były już takie bardziej osobiste, bardziej gdzieś zrobione w zaciszu własnego domu, może bardziej przemyślane, też jakoś zaprojektowane i podarowane, żeby współtworzyć tę przestrzeń.
No to jest potężna instalacja, potężna dawka sztuki. Oprócz tego jest książka, do której jeszcze wrócimy na koniec, bo to jest taka kropka nad i, kropla nad i. No więc tak, zapytam o ten komunikat, który pani wysyłała.
Ja wymyśliłam taką formułę, która łączyła takie doświadczenie bycia w kręgu, czyli spotkanie się w takiej przestrzeni bardzo bezpiecznej, przestrzeni nieoceniającej, przestrzeni akceptującej, z takim doświadczeniem ciała, ponieważ ja organizując te spotkania, te warsztaty, chciałam, żeby osoby, które przyjdą, a osoby, które były zaproszone, to były osoby z doświadczeniem menstruacji, czyli no głównie kobiety tak naprawdę, lub też transmężczyźni, którzy również się pojawili. Zaprosiłam te osoby do takiego pewnego rodzaju odstawienia tego, co gdzieś zostało im socjalizowane jako doświadczenie menstruacji, ale żeby też weszły i w jakiś sposób poczuły, czym to doświadczenie dla nich faktycznie jest. Czyli taki moment, który jednak mocno odstawia rozum, a wchodzi do ciała. I ja zdecydowałam się poprowadzić takiego rodzaju, nazwijmy to jakąś wizualizację, i z tego fragmentu zaprosiłam osoby do wymyślenia albo poczucia, albo skonstruowania tego, co będzie, co ja nazwałam w tym projekcie artefaktem menstruacyjnym. I to często było tak, że osoby po prostu szły do tego miejsca, gdzie były tu już wspomniane przez Zofię materiały, a jakieś różne miękkości, były też farby, były jakieś materiały plastycznie, ogólnie rzecz biorąc, i żeby po prostu ręce im same wybierały, żeby ręce ich prowadziły, żeby to nie szło z takiego doświadczenia głowy, tylko żeby bardziej szło to z doświadczenia takiego bardziej organicznego, z doświadczenia po prostu ciała. I to też było czymś, co potem te osoby zaskakiwało. To były też takie opowieści, które ja dostawałam później po warsztatach, na przykład w momencie, kiedy te osoby przychodziły i mówiły, a pomyślałam sobie, że zrobię sobie coś takiego, a potem się okazywało, że zupełnie coś innego wyszło i na samym końcu był to zupełnie inny artefakt. I to też było takie bardzo ciekawe. Ten proces, który właśnie wychodził i jednak odchodził mocno od jakiegoś rozumowego pojęcia tematu, a wchodził do ciała i do poczucia tego, czym to faktycznie doświadczenie, czym to doświadczenie jest.
Ile było tych prac i jakie to było doświadczenie dla pani właśnie kuratorskie, bo no, tyle mogę powiedzieć, że te rzeczy są szalenie różne. Łączy je, no na przykład jest mnóstwo czerwonego koloru, to wiadomo. To fajne, ale też jakoś trudne, bo w tej chwili mówimy już o wystawie, prawda, o medium wystawy, na którą składają się bardzo różne też emocje i doświadczenia.
Iza tutaj była zupełnie autonomiczna, samosterowna, jako kuratorka kolektywnego projektu, więc łączenie tych wszystkich elementów realizowała razem z konstruktorką namiotu, Moniką Nowak, profesjonalną krawcową szwaczką i osobą z niesamowitą wyobraźnią i też żeglarką. Ja myślę, że ten element tutaj żeglarski, on też tutaj wybrzmiewa, ja go poczułam fizycznie przy montażu, po prostu jakbyśmy wyciągali żagle, stawiali maszty, no bo to jednak jest skala i trzeba z tą skalą umieć popracować.
Ile metrów ma ta tkanina, wiemy to?
Tak, no ona w całości ze wszystkimi przyległościami ma 75 metrów kwadratowych.
Niemożliwe, tu jest 75 metrów. Fantastyczne.
I wspólnie z Izą i z Moniką tę przestrzeń kształtowały jeszcze dwie osoby, czyli Łukasz Wolf i Paulina Pankiewicz. To trio, czy razem z Izą po prostu taki czworokąt. Osoby były, tworzyły wspólnie przestrzeń jako namiot, który początkowo miał mieć po prostu kształt namiotu. Także i połacie dachowe, i burty, i po prostu miało wyglądać jak namiot. Natomiast kiedy zawitałyśmy do Krakowa i weszłyśmy do przestrzeni, żeby zobaczyć, jak ten namiot tutaj może się rozłożyć i wybrzmieć, no to wszystko nam się wywróciło do góry nogami. I wywróciłyśmy namiot z prawej na lewo. Przenicowałyśmy go tak naprawdę razem z Moniką i powstała zupełnie inna konstrukcja, która jest wyjątkowa i dedykowana tej właśnie przestrzeni. Chociaż wierzę, że jeżeli namiot pojedzie do innych miejsc, to będzie miał kolejne odsłony. No mamy taką nadzieję. To będzie miał swoje kolejne odsłony i wtedy w innym kształcie też. Dlatego też osoby, które będą miały ochotę i wezmą do rąk książkę, będą miały okazję zobaczyć w tej książce dokumentację z tego, jak namiot wyglądał, jako namiot po rozłożeniu po raz pierwszy, zanim jeszcze zrobiłyśmy tutaj krwawą rewolucję.
Tak, z perspektywy takiej historyczno-sztucznej, powiedzmy, czy raczej teoretycznej może, opowiedzmy trochę o tej wystawie. Tutaj właściwie mamy takie bogactwo medialne, to jest też fascynujące. Czego tu nie ma? Może nie ma fotografii? Nie, no też są elementy. Tak, czyli, ale czego jest najwięcej? Może, no na pewno tkanina jakoś
tak
dominuje, prawda?
Tkanina bardzo mocno dominuje, faktycznie tak jest. Ponieważ myślę, że ta idea w ogóle czerwonych namiotów jest taka bardzo mocno, w ogóle namiotów jest oczywiście bardzo mocno tekstylna i myślę sobie, że to też było takie medium, które było chyba w jakiś sposób najprostsze dla osób podczas tworzenia tych artefaktów, ponieważ faktem jest, że były różne materiały plastyczne, które ja ze sobą woziłam na warsztaty. Tkaniny faktycznie było najwięcej i widziałam, że tkaninę najchętniej osoby sięgały.
No tak, tkanina w tradycji po prostu była też najbardziej dostępna dla kobiet, to dlatego się po prostu wypowiadały w tej dziedzinie.
Tak, 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 faktycznie z tego punktu historycznego, historii sztuki, tkanina faktycznie jest tym medium, które gdzieś kobiety mocno ogrywały, nazwijmy to w ten sposób. Ponad 250 osób wzięło udział w tym projekcie. Nie wszystkie osoby dały swoją pracę. Są osoby, które podarowały swoją opowieść. Są osoby, które najwięcej osób podarowało swoją pracę razem ze swoją opowieścią. Natomiast są osoby, które podarowały tylko swoją pracę, a są osoby, które podarowały tylko opowieść, albo aż opowieść.
Taki rodzaj demokracji, który nie do końca jest demokracją, ponieważ są prace bardzo małe i bardzo duże. I, no bo taka była potrzeba wypowiedzenia się. I teraz chcę zapytać, czy jakoś panie musiały sobie z tym radzić, z tą potrzebą ekspresji, która czasem no właśnie ma wymiar wielometrowy, albo jest jakimś chawcikiem skromnym.
Dla mnie to w ogóle nie był temat. To znaczy, dla mnie ta potrzeba wyrażenia się, przede wszystkim jakby uznanie tego, że osoba chce się wyrazić w tym temacie, bo wiem, jak bardzo jest to trudne, była czymś, co ja po prostu przyjmowałam z otwartymi rękami. I jakakolwiek ta opowieść by nie była, była absolutnie opowieścią przyjętą do Czerwonego Namiotu w formie wizualnej i w formie tekstowej.
A dla mnie to jest temat, ale nie w sensie tego, co zostało do namiotu włożone, ale w sensie ekspozycyjnym. Ja bym chciała, żeby każda praca dostała tyle samo przestrzeni, tyle samo światła i mogła tutaj wybrzmieć.
Ale tu nie ma demokracji, w tym sensie.
Tak, ale to jest też nierealistyczne. To by było nie do zrobienia, chyba że na montaż miałybyśmy miesiąc. No to może wtedy by się udało tak to opracować. Ale no, bardzo wierzę też, że to jest instalacja żywa. I że ta krew po prostu ona płynie i się w tym momencie układa w taki sposób, ale w innym momencie się ułoży inaczej i to się będzie przetasowywać i inne prace będą dostawać więcej powietrza i będzie opowiadać siebie inaczej ta instalacja w kolejnych odsłonach.
Tak, bardzo się z tą zgadzam, Zo, i to jest też dla mnie jakby bardzo ważne, żeby podkreślić tutaj, że jest to nieprawdopodobnie medytacyjna instalacja. To znaczy ta instalacja naprawdę zaprasza do tego, żeby przyjść tutaj i spędzić tutaj czas. Albo właśnie tak, że o, najchętniej to by w ogóle tutaj tak zostać i się położyć i po prostu oglądać i pozwolić oczom płynąć za kolejną pracą i za kolejnym tekstem i tak sobie tutaj pobyć.
To ja, odkąd polubiłam się ze swoim okresem, to ja sobie pozwalam, że jak mam potrzebę, to żeby się tak wyłączyć. Nie jest całego w ogóle biegu życia, zadań, spraw, spotkań i tak dalej. Ja bym tutaj zachęcała bardzo osoby, jeżeli chciałyby tego doświadczyć, żeby po prostu sobie swój dzień menstruacyjny tutaj zrobić, przyjść do galerii w godzinach jej pracy między 9 a 17 i się tutaj po prostu rozłożyć i sobie po prostu pobiwakować w tym namiocie, bo tu się kolejne warstwy potrafią odsłaniać z czasem i będzie, myślę, na tyle komfortowo, żeby sobie tutaj pobyć, ale jest też taki bardzo ciekawy wątek, może Iza byś chciała też o tym powiedzieć, o odlotach menstruacyjnych i o tym, co bycie w okresie, tak, w takim planie duchowym może nam
przynieść. Późno się urodziłam po prostu, myślę, no.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawy temat. Dzięki za, że zwróciłaś uwagę. W momencie, kiedy ja zaczęłam postrzegać siebie jako osobę cykliczną i bardzo żyć w tej cykliczności, czyli mocno dając priorytet temu, w której fazie cyklu faktycznie jestem i tak, jak jest to możliwe, ustalać swój terminarz i swoje życie do tego właśnie, to polegało to też na tym, że dawałam sobie przestrzeń, w momencie, kiedy do mnie przychodziła miesiączka, dawałam sobie przestrzeń na to, żeby po prostu jakby iść za tym, co ciało do mnie mówi. I najczęściej faktycznie było to związane z tym, że ciało do mnie mówiło stop, teraz jest czas, żeby po prostu być ze sobą, dla siebie i tylko w tej swojej przestrzeni. I to faktycznie tak było, że ja organizowałam swoje życie tak, żeby ten pierwszy i, jeżeli to jest możliwe, drugi dzień miesiączki, faktycznie spędzić tylko i wyłącznie ze sobą. Ja wtedy bardzo dużo spałam, bardzo dużo śniłam, a bardzo leniwie, że tak powiem, przechodziłam przez ten jeden czy dwa dni. I miesiączka dała mi no, niesamowitą mądrość i przynosiła takie, mogę powiedzieć chyba z takiej perspektywy już skarby, których pewnie nigdy nie doświadczyłabym w czasie, kiedy, znaczy które, nawet mogę powiedzieć, że nie doświadczałam w czasie, kiedy jakby ta miesiączka była czymś tak po prostu, nie? Albo była czymś, czego tak naprawdę ja sobie nie życzyłam.
No tak, utrapieniem, które trochę przeszkadza w funkcjonowaniu, które przeszkadza takiej aktywności. Funkcjonowaniu.
Tak, dokładnie, absolutnie. No bo w większości tak jest, że w ten sposób jakby traktujemy miesiączkę. I doświadczałam bardzo różnych stanów, to znaczy doświadczałam takich stanów w momencie, kiedy, oczywiście to nie przyszło od razu, to przyszło po jakimś czasie, ale to były na przykład rozwiązanie różnych problemów, które do mnie przychodziły, albo prorocze sny, albo odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowało od jakiegoś czasu, ale też przychodził do mnie stan pewnego takiego naturalnego haju. I ja trochę nie wiedziałam jakby w ogóle, co to jest. Myślałam, że to jest takie bardzo moje doświadczenie. I to był taki stan jakby niesamowicie głębokiej relaksacji, takiej, która mnie totalnie jak gdyby gruntuje w moim ciele i odłącza mnie zupełnie od świata zewnętrznego. I to wszystko, co się dzieje, to całe zabieganie, ten stres, to wszystko, co jest w świecie zewnętrznym, jakby zupełnie nie ma znaczenia. I potem jakby researchując ten temat, sprawdzając, czytając i tak dalej, natrafiłam na informację, że to ma już swoją nazwę, nazywa się to menstrual tripping i jest to faktycznie rodzaj pewnego rodzaju haju naturalnego, który powstaje przy dosyć dużej dozie endorfin, które są wysyłane przez organizm w momencie menstruacji, w momencie bólu menstruacyjnego. I to jest dla mnie nieprawdopodobne.
No dobrze, to teraz tak sobie myślę o tych wszystkich, którzy nas słuchają i dla których ciągle jest to jakiś temat no, trudniejszy, czy może trochę wstydliwy, no bo tak zostali wychowani na przykład, prawda, że najlepsze, co możemy zrobić, to ukrywać ten stan nawet przed sobą, jeśli się da. O czym jest ta wystawa?
Jedna ze znajomych osób, jak zobaczyła zdjęcia zapowiadające wystawę, to powiedziała, wreszcie nasze barwy narodowe jakoś godnie wyglądają. Ja sobie myślę, że ja bym na przykład zaprosiła do tego, chyba też dlatego, że wokół nas, też w dyskursie, w przestrzeni publicznej, jest bardzo dużo w tej chwili strachu związanego z zagrożeniem związanym z naruszeniem granic państwa, granic cielesnych, możliwością bycia zranionym, czy po prostu utraty życia. I ten dyskurs takiej krwi przelanej za ojczyznę, który mamy zintegrowany z naszą romantyczną tradycją i wpisany w flagę, nie? Że on nas bardzo, bardzo mocno tutaj warunkuje w tym, jak my przeżywamy ten lęk i tę gotowość do obrony. Ja bym powiedziała, że to, co robi Iza, zaprasza do tego, żeby spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i spojrzeć na krew, która nie jest oznaką cierpienia czy utraty życia i nie jest przelana bohatersko i chwalebnie za ojczyznę, chociaż też, ale w zupełnie innym wymiarze, jako na krew, która daje życie i która jest związana z tą potencją dawania życia, troski też o życie, pielęgnacji tego życia, które już jest.
Dla mnie bardzo mocno wystawa zaprasza przede wszystkim do momentu zatrzymania się, jakiejś takiej przestrzeni refleksji nad własnym doświadczeniem, bo to jest doświadczenie, które jest doświadczeniem ponad połowy ludzkości. To jest doświadczenie, które przez bardzo długą część naszego życia, czyli życia w kobiecym biologicznie ciele, jest obecne. Jakoś tak bardzo organicznie czuję, że te uczucia, które są związane z tym doświadczeniem, czyli najczęściej niechęć, najczęściej jakiś rodzaj odrazy, wstyd, a równie dobrze nienawiść, a olbrzymi ból, który rozumiem jest też częścią tego doświadczenia i jest ważne, żeby sobie powiedzieć, dlaczego on jest częścią tego doświadczenia, bo miesiączka, która jest takim doświadczeniem, które po prostu płynie, powinno być bezbolesne albo bardzo niewiele bolesne. I ja bym zachęcała do do zatrzymania się przede wszystkim, do przyjrzenia się sobie i zobaczenia jakby, jakiego rodzaju to jest doświadczenie, czym to doświadczenie jest dla mnie, jeżeli ono faktycznie występuje, jeżeli ono jest czymś, z czym ja jestem połowę życia, to dlaczego ja mam takie odczucia w stosunku do tego? Jeżeli to jest to doświadczenie mojego ciała, co mi to mówi o moim stosunku do własnego ciała, co mi to mówi o moim stosunku do własnej fizjologii, bo jakby jasnym jest, że ja jestem osobą, która już przeszła jakąś tam swoją drogę i dla mnie jest to bardzo cenne doświadczenie na bardzo wielu poziomach, doświadczenie, którego już nie mam 3 lata i cały czas za nim tęsknię, ale ja absolutnie nie mam imperatywu do tego, żeby namawiać każdą osobę, żeby zaczęła celebrować swoją miesiączkę i żeby dla niej stała się to rzecz niesamowicie uduchowiona i odpowiadająca jej płaszczyznom metafizycznym.
Ja zaproponuję taki program minimum, chociaż znormalizować, bo tak, to czasem też jest
tak,
dużo.
Tak, oczywiście, jakby zdecydowanie jak najbardziej. Przede wszystkim ja gdzieś chciałabym ten reflektor skierować na moment zatrzymania się i zobaczenia. I jakby przede wszystkim dania temu doświadczeniu jakiegoś rodzaju podmiotowości, bo to jest doświadczenie mojego ciała. To jest doświadczenie, przez które przechodzę przez połowę życia swojego. Czym ono faktycznie dla mnie jest? Czy to jest tak, że ja zatykam siebie i po prostu pędzę, dlatego że system mówi mi, że muszę cały czas gonić? I dlaczego to robię? Dlaczego robię to mojemu ciału?
A co, bo tak, trochę tych odpowiedzi, takich odpowiedzi się spodziewałam, ale też myślałam, że może coś panie powiedzą o, no właśnie o tych facetach, którzy jakby nie bardzo widzą różnicę między okresem a owulacją.
Myślę, że każda osoba jest tutaj zaproszona. Absolutnie każda osoba jest tutaj zaproszona. Takie jest moje doświadczenie z tych kilku lat, kiedy pracuję w temacie. Że mamy bardzo duży problem z tym, co się pojawiło w momencie, kiedy polska klasa polityczna miała bardzo dużą trudność odróżnić owulację od okresu. Natomiast śmiem twierdzić, może powiem coś niepopularnego, że ogromna ilość kobiet, czyli osób biologicznie żyjących w tych ciałach, które menstruują i owulują, również może tego nie odróżniać. To znaczy, wiemy, kiedy mamy miesiączkę, bo krew wypływa z naszego ciała, ale to mniej więcej byłoby na tyle. Kiedy jest owulacja, czym ona jest? Czy wiemy o tym, że cykl ma 4 fazy? Czy wiemy, co się dzieje w każdej tej fazie? Czy wiemy, jak się nasz organizm zachowuje w każdej? Czy wiemy, co się dzieje na przestrzeni hormonalnej? I dlaczego w tym, że mamy takie, a nie inne hormony i taki, a nie inny balans w tych hormonach, mamy takie, a nie inne nastroje, mamy takie, a nie inne...
Właśnie czasem może to czujemy, prawda, nie wiedząc.
Tak, tak, ale to najczęściej...
To nie musi być wiedza.
Jakoś tak głęboko to czuję, że... Jeżeli osoby mające to doświadczenie nie uszanują tego doświadczenia dla siebie, to nikt nie uszanuje tego dla nich. I jeżeli my, czyli osoby menstruujące, będziemy miały dla siebie atencję i szacunek dla tego doświadczenia, to ten szacunek wzbudzimy również na zewnątrz. I dla mnie jest to takie bardzo, no jakieś takie bardzo organiczne. Ja to bardzo czuję, że tak jest, że w momencie, kiedy ja stawiam swoją granicę, kiedy ja mówię tak, bo myślę tak, to jest to bardzo jasny i czytelny komunikat i myślę sobie, że to zewnętrze nie jest w stanie mi tego zabrać.
No to za chwilę zaprosimy Państwa na wydarzenia towarzyszące wystawie, bo rzeczywiście to jest taka wystawa, która będzie żyć i funkcjonować, ale jeszcze 2 słowa o pewnym artefakcie, który zostaje i to jest wspaniałe, że Panie o tym pomyślały, bo wystawy zawsze mają taki efemeryczny charakter, znikają, a książki zostają.
No książka jest niesamowita. Książka jest potężna.
Czerwona.
Czerwona. Z taką bardzo wyraźną, księżycową nutą na okładce. I książka jest dwujęzycznym zapisem procesu polsko-angielskim, więc będzie też dostępna dla osób nie mówiących po polsku. Jest zapisem całego procesu pracy w tym projekcie, ale też jest takim artefaktem, który zebrał no nie tylko sam proces, ale dokumentację fotograficzną.
To są też te podarowane opowieści, prawda?
Tam są również podarowane opowieści i są też teksty, które zostały napisane specjalnie do tej książki. Teksty, czy literackie, tak jak na przykład Agnieszki Szpili, czy teksty z przestrzeni historii sztuki, herstorii sztuki właściwie. Są teksty osób, które zajmują się doświadczeniem menstruacji od bardzo wielu lat, czyli na przykład Natalii Miłuńskiej, która była, zresztą ta książka też jest jej dedykowana. Jest to osoba, która od ponad 20 lat stara się zmienić narrację wokół menstruacji tutaj w Polsce i też pomaga bardzo wielu osobom menstruującym, kobietom, polubić się ze swoją miesiączką, zaakceptować i polubić. Jest tekst Magdy Ujmy, Elżbiety Wiącek, tekst właśnie kuratorski ZOO, tekst Alicji Długołęckiej, tak, z ciekawej perspektywy mówienia o mądrej krwi, czyli tego, co się dzieje w momencie, kiedy krew odchodzi, prawda, przejście w transformację menopauzalną.
To są teksty, ale jest też mnóstwo ilustracji, trochę takich dokumentujących, ale też nie do końca, bo to są bardzo różne kadry.
Tak, więc jest dużo takiej fotografii faktycznie dokumentującej cały proces, ale też są poszczególne portrety osób z ich artefaktami i z opowieściami, które podarowały Czerwonemu Namiotowi. Są też pisane takim pismem odręcznym.
Kochana Izo, tam
gdzie. No. Pisane tekstem, takim pismem odręcznym. Podziękowania, czy też w ogóle wrażenia po warsztatach, czy po spotkaniu w ogóle z tym doświadczeniem krwi menstruacyjnej, często po raz pierwszy, tak głębiej, bardziej, mocniej.
No, trudno powiedzieć o wszystkim, ponieważ jest to bardzo gruba książka.
Tak, książka ma 560 stron.
I gdzieś ją można kupić? W ogóle jak to wygląda? Bo to nie wygląda mi na książkę dostępną w każdej księgarni.
Książka nie jest w oficjalnej dystrybucji, więc będzie dostępna na pewno u Izy, na pewno będzie dostępna w Domu Norymberskim, w tej wersji papierowej, takiej naprawdę ważącej solidnie, ale zależało nam na tym, Izie bardzo na tym zależało, żeby książka mogła cyrkulować jak najszerzej, żeby jednak to tabu przełamywać, a nie tylko tworzyć kolejny piękny artefakt. Więc ona jest dostępna w PDF-ie do pobrania ze strony Domu Norymberskiego.
No to wspaniała wiadomość.
I chciałam tutaj jeszcze zaznaczyć, i myślę sobie, że to jest ważne i bardzo mocno daje nadzieję, że książka jest sponsorowana ze stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Takie wieści lubimy. A teraz będziemy Państwa, bardzo dziękuję za część tej rozmowy, a teraz będziemy Państwa zapraszać na wszystkie wydarzenia, które zainicjował. Będzie zapraszać Dom Norymberski w osobie pani Pauliny.
Przy tym projekcie współpracujemy również z Muzeum Herstorii Kobiet, dlatego też w czwartek 25 września o godzinie 18 zapraszamy na wykład Hanny Nikanawy. Będzie to wykład poświęcony społecznemu postrzeganiu migren i ich wpływowi na życie codzienne, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób niebinarnych. Z kolei ten wykład również będzie się odbywał w Galerii Domu Norymberskiego. Z kolei w następną niedzielę, 28 września o godzinie 17, będzie z kolei wykład online. Cykliczność mojego ciała, czyli czego nie nauczyłam się w szkole, a powinnam. Ten wykład dla naszych słuchaczek i słuchaczy poprowadzi Dominika Suprun-Lachowicz, właśnie z kolektywu Masterki przy współpracy z Mucher. Kolejną dyskusją, na którą Państwa zapraszamy w czwartek 2 października, to będzie dyskusja na temat wykluczenia medycznego, barier w dostępie do opieki oraz dbania o dobrostan. Tą dyskusję dla Państwa poprowadzi Patrycja Chlebuś-Grudzień z Fundacji Mucher, socjolożka. I potem już będziemy powoli kończyć naszą wystawę.
Podajemy daty, bo to jest też istotne.
Tak, żeby... wystawę otwieramy 19 września o godzinie 18 wernisażem. Wystawa potrwa do 10 października. Nasza galeria jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 12 do 18. Oczywiście Ten program, o którym Państwa mówię, to jest specjalnie przygotowany i w tym czasie galeria będzie dostępna. Czyli mamy jeszcze dwa wydarzenia. 8 października w środę o godzinie 18 mamy Czerwony Namiot, ćwiczenia z krwawienia, dyskusja i promocja książki, o której tutaj wcześniej artystka wspomniała. I 10 października finisaż o godzinie 18 zapraszamy na warsztaty Cykliczna performatywność ciała. Będą to warsztaty taneczno-ruchowe prowadzone przez Zuzię Łapkę. Tutaj również obowiązują zapisy. Serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jeszcze pani Paulino, na koniec chciałabym, żeby pani coś opowiedziała tutaj o swojej praktyce w Domu Norymberskim. To są pierwsze, można powiedzieć, miesiące tutaj pani pracy. I chyba taki największy z dotychczasowych projektów, na ile on jakby wyznacza ten nowy rozdział w działalności Domu Norymberskiego. Pani poprzedniczka no z całą pewnością wysoko zawiesiła poprzeczkę.
To się zgadza i akurat tym projektem kontynuuję tradycję Domu Norymberskiego. Wiadomo, że Dom Norymberski jest od lat znany ze swoich wystaw feministycznych i projektów i wernisaży, na które zapraszamy 8 marca. Natomiast ten projekt jest jakby kontynuacją. Izę Moczarną-Pasiek jako artystkę znamy z wcześniejszego projektu z roku 2018. Z decydentek i w zeszłym roku zgłosiła się właśnie do mnie Iza z Zofią, pytając, czy Dom Norymberski pozwoliłby, czy zgodziłby się, aby ten namiot, który tak naprawdę jest inauguracją całego tego projektu i wielu lat pracy, mógłby mieć swoje otwarcie w Domu Norymberskim. Na to się zgodziłam. Jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, bardzo duże przeżycie, ale też nie ukrywam, że bardzo dużo pracy, ponieważ to jest taki projekt skupiający wiele lat różnych doświadczeń. Dlatego tak duży program towarzyszący tej wystawie.
Czyli coś trudnego realizacyjnie pani sobie zawinszowała na początek tej kadencji.
Nie ukrywam, nie jest to łatwy projekt, ale myślę, że wszystko pójdzie jak najlepiej i liczymy na dużą publiczność.
Co dalej?
Dom Norymberski to jest instytucja, która w swoim celu statutowym ma promowanie kultury niemieckiej, głównie naszego miasta partnerskiego Norymberga i to na pewno będzie w dalszym ciągu, ta tradycja będzie kontynuowana. Natomiast w paru miesiącach pracy widzę, że takich miejsc, które są przeznaczone tylko dla kobiet na mapie kraju, na mapie Polski i też na mapie Krakowa nie jest zbyt wiele i na pewno chciałabym, żeby to miejsce kontynuowało tą tradycję i w dalszym ciągu było takim tym właśnie miejscem spotkań kobiet i poruszania różnych tematów właśnie feministycznych, ale też takich kobiecych.
Brawo!
Dziękuję.
Zapraszamy wobec tego do Domu Norymberskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.